Godzina dziekańska.
Cześć, Maciej Goniszewski. Dzisiaj w audycji Godzina dziekańska witamy pana doktora habilitowanego Waldemara Surosza, profesora nadzwyczajnego, dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii, kierownika Zakładu Biologii i Ekologii Morza.
Dzień dobry państwu.
Długi ten tytuł, ale to już taki sznyt profesorski, że tych tytułów jest dużo.
Tak, to już jest z wiekiem to przychodzi, powiem.
Panie profesorze, w ostatnim czasie, trudno to nazwać sukcesem, ponieważ on był już wcześniej zapowiadany, ale udało się pozyskać dla Wydziału nową jednostkę.
Tak. No jednak sukcesem, ponieważ dużo czasu, dużo energii i sił poświęciliśmy temu, żeby ten statek powstał. Historia jego...
Proszę powiedzieć, jaki statek, bo ja nie powiedziałem.
A, dobrze. Statek naukowo-badawczy do badań Morza Bałtyckiego o imieniu Oceanograf. Można powiedzieć kontynuator dwóch poprzednich jednostek, Oceanograf 1 i Oceanograf 2. Przy czym po raz pierwszy w historii, 50-letniej historii oceanografii akademickiej tutaj w Ośrodku Trójmiejskim, po raz pierwszy mamy statek zaprojektowany i wybudowany specjalnie do celów badawczych. Także jest to bardzo nowoczesny statek, wspaniale wyposażony. Jeżeli o parametrach trochę mogę powiedzieć tego statku, to jest statek, który ma 49,5 metra długości, 14 metrów szerokości. To jest katamaran, czyli statek dwukadłubowy, bardzo stabilnie trzymający się wody, wyposażony w super nowoczesne urządzenia akustyczne, optyczne do badań wszystkich tych naszych podstawowych działów oceanografii, czyli chemii, fizyki, geologii i biologii, mówię na końcu, ale pewnie bardzo mocno rozbudowane są również te części statku i te urządzenia, które pozwalają nam pobierać próby biologiczne, łącznie z trałowaniem do połowu ryb. Statek piękny, statek, który może zabrać na pokład 20 osób i wypłynąć na 21 dni bez zawijania do portu. Taką ma niezależność dużą. W gronie tych 20 osób, mówimy o 20 osobach, które znajdą tam miejsca noclegowe na tym statku. W kabinach dwuosobowych z łazienkami, bardzo jak na warunki statkowe, obszernych kabinach w porównaniu do na przykład promów Stena Line, gdzie ostatnio miałem okazję płynąć, to nasze kabiny są zdecydowanie bardziej komfortowe. I te 20 osób to jest 6 osób załogi w takim rejsie i 14 osób ekipy badawczej. Tak liczyliśmy, że jest to grupa studencka plus prowadzący. No statek wyczekiwany, oczekiwany. Historia jego to długie lata starań o zdobycie środków. Sukces przyszedł w roku 2012, poprzedzony utworzeniem takiego konsorcjum o nazwie Narodowe Centrum Badań Bałtyckich. Dzięki temu konsorcjum dostaliśmy dodatkowe punkty w konkursie na finansowanie tego statku. Summa summarum, w roku 2012 zapadła decyzja ministerialna o przyznaniu pełnej kwoty ponad 6 milionów złotych na ten statek. Historia już budowy była taka, że jak pamiętam, w styczniu 2013 roku została podpisana umowa z konsorcjum stoczni Nauta S.A. i Christ. To są dwie stocznie gdyńskie. W maju tego samego roku odbyło się położenie stępki, bo są takie uroczyste etapy budowy statku. Pierwszym takim etapem to właśnie jest położenie stępki. Kolejny etap to jest chrzest, wodowanie statku, które miało miejsce 2 lata później, po czym chrzest i oddanie statku użytkownikowi. Chrzest statku odbył się 24 czerwca 2016 roku. Bardzo był huczny, z ogromną liczbą gości. No później...
Kto był matką chrzestną?
Matką chrzestną statku była pani doktor Barbara Szczurek, małżonka pana prezydenta miasta Gdyni, bo pewnie państwo wiedzą, może nie wszyscy, że Instytut Oceanografii i Oceanografia, pół Wydziału Oceanografii i Geografii, można powiedzieć, mieści się w Gdyni. Jesteśmy taką enklawą, kampusem niewielkim, ale od początku istnienia oceanografii związanym z miastem Gdynią.
Co dalej z tym statkiem było, że trochę od chrzcin minęło?
Od chrzcin minęło. Ważna data dla oceanografów to 12 października tego roku, kiedy formalnie Stocznia Nauta przekazała aktem notarialnym statek prawowitemu armatorowi Uniwersytetowi Gdańskiemu i od 12 października Uniwersytet Gdański jest pełnoprawnym właścicielem tego statku i armatorem tego statku.
Czy już były jakieś badania prowadzone?
Nie. Jeszcze nie. On oczywiście na etapie przed przekazaniem odbył testy morskie i sprawił się bardzo dobrze, ale to jeszcze wykonywała stocznia. Teraz jest taki etap, że musimy poczekać na dokumenty uprawniające do wykonywania prac badawczych i w ogóle pływania przez ten statek, którego właśnie pod armatorstwem Uniwersytetu Gdańskiego. Liczymy, że w tym roku zakończy się ta procedura. Ona jest, nie powiem, że skomplikowana, ale czasochłonna, bo uczestniczą w tym głównie Urząd Morski, ale też Izba Morska. Także jest trochę dokumentacji do wypełnienia i musimy czekać na kilka decyzji, ale to są kwestie formalne. Statek w perspektywie miesiąca, dwóch miesięcy, powiedzmy, powinien. Liczymy, że w tym roku jeszcze będzie mógł odbyć już taki prawdziwy rejs.
Czy kapitan i marynarze to są pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego?
Tak, kapitan i marynarze to są pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego. Kapitan i pierwszy oficer zatrudnieni już na etapie budowy statku, żeby móc raz, że przypilnować pewnych ważnych elementów budowy, a po drugie nauczyć się tego statku, że tak to powiem, żeby wiedzieć, jak funkcjonują urządzenia na tym statku. Jest ten statek naprawdę, szczególnie mostek kapitański jest super nowoczesny. Jak się tam jest na tym pokładzie, to taki prawdziwie XXI wiek widać na nim. Także tak, załoga to są pracownicy zatrudnieni przez Uniwersytet Gdański, są pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego.
Czy są już przewidziane jakieś badania, które będą wykonywane przy użyciu tego statka? Może jakieś granty były składane już w oparciu o to, że...
Granty były składane wielokrotnie, natomiast ten przedłużający się czas oddania statku spowodował, że trzeba było się wycofywać z pewnych założeń grantowych, bo muszę państwu powiedzieć, że pierwotnie plan budowy statku był taki, że po podpisaniu umowy w 2013 roku i położeniu w maju tego samego roku stępki, obietnice Stoczni Nauta na oddanie statku i zapisane zresztą w umowie na wykonanie tego statku, termin oddania statku opiewał na październik 2014 roku, czyli mamy trzyletni poślizg. W związku z tym to pewne przedsięwzięcia zaplanowane wypadły, ale tak, oczywiście statek będzie eksploatowany bardzo intensywnie. Powiem tak może kolokwialnie, że jest głód statku. Myśmy się znaleźli na szczęście tylko na kilka miesięcy w takiej oto sytuacji, że wydział został bez jednostki pływającej, bo poprzednik oceanografa, oceanograf 2, utracił kartę bezpieczeństwa, nie spełniał pewnych warunków, a z kolei już nie chcieliśmy inwestować, żeby odnowić tę kartę, bo mieliśmy nadzieję, jak widać słuszną, że jednak statek na oceanograf zostanie przekazany. Tak też się stało. Z pewnymi perturbacjami, ale dzisiaj nie pora o nich mówić. Myślę, że należy się cieszyć, że ten statek jest, Uniwersytet jest właścicielem tego statku. Planowane są najbliższe rejsy na wiosnę, tak naprawdę już takie prawdziwe rejsy, bo oczywiście statek będzie testowany. Teraz jest taki etap uczenia się tego statku tak naprawdę, bo to będzie też swego rodzaju wyzwanie dla pracowników, doktorantów i studentów, którzy będą korzystali z tego statku. Głównie dla pracowników będzie to wyzwanie, ponieważ dotychczasowe jednostki, mieliśmy dość dużą łatwość w korzystaniu z tych jednostek, bo one eksploatacyjnie nie były drogie. W związku z tym można było sobie zafundować rejs, żeby zebrać stosunkowo nieduże ilości materiału, konkretnego materiału w określonej porze dnia nawet, konkretnego dnia. No teraz użytkowanie tego statku będzie zupełnie inne, bo to będzie projektowanie rejsów z wyznaczoną marszrutą i punktami poboru prób. Także większe planowanie w tym wszystkim, oczywiście większe możliwości. No ale mentalnie będziemy musieli się też tego uczyć i przestawić, nauczyć się tej nowej jakości, tak powiem.
Czy on będzie używany tylko na Bałtyku, czy będzie wypływał gdzieś poza ciśnieniem?
On ma możliwość wypływania poza Bałtyk, bo tak jak powiedziałem, ma tą niezależność 21-dniową i ma ogranicznikiem jego jest odległość od linii brzegowej. Natomiast czego nie ma, może powiem, to nie jest statek do badań polarnych. Tam można w okresie lata popłynąć do pewnej szerokości geograficznej, ale on nie ma tak zwanej klasy lodowej, która umożliwiałaby mu pływanie w Arktyce czy w Antarktyce. Ale generalnie jak najbardziej można nim wypływać na oceany.
A jak wygląda on w porównaniu do innych jednostek badawczych, które Polska posiada?
No na pewno jest najnowocześniejszy dzisiaj i z jednostek badawczych jest największy. Tych jednostek badawczych jest niewiele tak naprawdę. Mamy, no łatwo je policzyć, bo to jest chyba najbardziej zapracowany statek, to statek Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, to jest Oceania, która regularnie wykonuje rejsy w Arktykę.
Ona nie jest większa?
Nie, ona nie jest większa. Ona jest mniejsza, zdecydowanie mniejsza jest Oceania. W ogóle pierwotnie zresztą budowana jako żaglowiec. Drugim statkiem użytkowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Morski Instytut Rybacki, to jest statek Baltika, ale to nie jest tak szeroki jak nasz statek. I trzeci statek, też katamaran używany przez Instytut Morski, to jest IMOR. Wszystkie te statki, IMOR jest stosunkowo nowym statkiem, myślę, że to jest kilka lat, no nie więcej, wydaje mi się, że nie więcej niż 10. Także nasz statek jest póki co największy i najnowocześniejszy, to bezwzględnie. Wspaniale wyposażony w różne systemy i nawigacyjne, i takie elementy już wbudowane na etapie właśnie budowy. Kupowaliśmy różnego rodzaju urządzenia, które są na stałe wmontowane w tym statku. Są jeszcze statki marynarki wojennej, ale hydrograficzne takie, z których zresztą korzystaliśmy i studenci nasi korzystali, no ale to są innego rodzaju jednostki. One są w służbie, to są okręty marynarki wojennej, ale też są to okręty hydrograficzne, także wyposażone w takie sprzęty do badań morza, tak tylko krótko powiem, ale pewnie, no, głównie do celów militarnych tamte są dedykowane oczywiście.
Ponieważ, jak mi się wydaje, wyczerpaliśmy temat statku, proponuję chwilę przerwy na muzykę. Wracamy po przerwie, będziemy mówili o innych aspektach Wydziału Oceanografii i Geografii.
Godzina dziekańska.
Witam po przerwie. Przypomnę, że gościem Radia Mors jest doktor habilitowany Waldemar Surosz, profesor nadzwyczajny, dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii. Panie dziekanie, jak przebiegła w tym roku rekrutacja na Wydział Oceanografii i Geografii?
Od wielu lat borykamy się z pewnymi niedostatkami, co liczba kandydatów na nasze kierunki nie jest wypełniana, przynajmniej w pierwszej rekrutacji, o tak powiem. W tym roku udało się te limity wypełnić, ale w dodatkowej rekrutacji. Problemem naszym jest, może to brzydko zabrzmi, ale jakość studentów. Kandydaci, którzy do nas przychodzą, studia na naszym wydziale są dość trudne i w związku z tym drastycznie maleje nam liczba na pierwszym roku licencjatu głównie. Tych studentów, ta liczba, nie chcę powiedzieć odsiew, bo nie mamy takiego planu, żeby odsiewać. Chcielibyśmy tak naprawdę tych studentów mieć wszystkich i móc ich doprowadzić do szczęśliwego końca uzyskania dyplomu. No, niestety po pierwszym semestrze, a już na pewno po pierwszym roku, co najmniej 40% tych studentów nam odchodzi.
Czyli teraz jest płaszcz i zgrzytania zębów na pierwszym roku.
Tak. No niestety. Niestety studia, tak jak powiedziałem, są trudne, bo dość wszechstronne są to studia przyrodnicze. Może kilka słów o kierunkach, bo tak naprawdę prowadzimy 5 kierunków studiów. 3 z nich na obydwu poziomach, czyli licencjackim i magisterskim. To jest ta nasza flagowa oceanografia, geografia i gospodarka przestrzenna. I 2 kierunki na poziomie studiów licencjackich. To jest gospodarka wodna i ochrona zasobów wód i geologia. Największym zainteresowaniem cieszy się, tu być może zaskoczę Państwa, nie oceanografia, tylko gospodarka przestrzenna. To tam mamy największą liczbę kandydatów i w zasadzie limit miejsc wypełniamy w pierwszym terminie.
Bo wynika z tego, że jest zapotrzebowanie na rynku pracy.
Prawdopodobnie. Dzisiaj ci kandydaci myślą o tym, co będą w przyszłości robić i studia oceanograficzne, jakkolwiek by to nie brzmiało nowocześnie i interesująco, nie widzą, jaką mają możliwość pracy po tych studiach, więc się na nie nie decydują.
Chyba głównie za granicą jednak.
Nie tylko. To są, muszę powiedzieć tak, ja kończyłem studia oceanograficzne ponad 30 lat temu. Również wtedy. To były bardzo szalenie elitarne studia, elitarne w tym sensie, że studiowało nas tylko 15 osób na kierunku. I również wtedy nigdy nie wisiały banery czy ogłoszenia w prasie, że przyjmę do pracy 5 oceanografów. I jest tak do dzisiaj. Co nie znaczy, że tej pracy nie ma. Są instytucje zatrudniające oceanografów i są bardzo z tego zadowoleni, bo te studia oceanograficzne kształcą bardzo wszechstronnie. Tak się skupiłem na oceanografii, bo o tej wszechstronności chcę powiedzieć, bo kształci się tutaj i na niezłym poziomie matematyki i uczy się fizyki i geologii, i biologii, i chemii. I też duży nacisk kładziemy na takie nowoczesne metody i narzędzia, którymi później posługują się nasi absolwenci. Bardzo dobrze są wykształceni w posługiwaniu się, ale i tworzeniem oprogramowania na przykład komputerowego. Mamy w strukturze wydziału, właśnie bo o tym nie powiedzieliśmy i może mogę teraz powiedzieć, że wydział to tak naprawdę 2 instytuty, duże, niezależne instytuty badawcze, Instytut Geografii, Instytut Oceanografii. Oprócz tego mamy Wydziałowe Centrum GIS, czyli Geograficznych Systemów Informacji. To jest wspaniałe narzędzie nie tylko dla geografów, ale dla właściwie wszystkich osób zajmujących się jakimkolwiek mapowaniem zjawisk na przykład, czy społecznych, czy przyrodniczych. I to jest, mamy też studia podyplomowe w tym zakresie, które się cieszą ogromnym zainteresowaniem i mają świetną renomę w Polsce. I 4. składnikiem wydziału jest wydawnictwo. Mamy anglojęzyczny kwartalnik naukowy Oceanological and Hydrobiological Studies, który jest na tak zwanej liście filadelfijskiej. Jedyne czasopismo na Uniwersytecie Gdańskim, które jest na tej liście. Także oczywiście kwartalnik jest otwarty dla całego środowiska naukowego, ale również nasi pracownicy w nim publikują i nasi studenci. Więc tak wracając do pańskiego pytania, dlaczego może jest mniejsze zainteresowanie tą oceanografią, to to myślę, że tak, że chyba rynek pracy i to pytanie, czy nie ma pracy. Jest. Jest praca. To zależy, jak dzisiaj rozumieć tę pracę. No, nie jest może ten człowiek zatrudniony na stanowisku oceanograf. No, tak by się może chciało, żeby tak było. Ale pracują w przeróżnych miejscach. Dużo osób pracuje w edukacji, w takich miejscach jak administracja terenowa na przykład, bo są takie komórki związane z ochroną środowiska i tam nasi absolwenci świetnie się realizują. W przeróżnych laboratoriach, bo są świetnie przygotowani do pracy laboratoryjnej. No tak ekstremalnie powiem, że nasza absolwentka sprzed lat oceanografii biologicznej, która zawsze była ogromnym pasjonatem szybownictwa, zresztą mistrzyni Polski, wielokrotna wicemistrzyni świata, dzisiaj pilotuje Dreamlinery, jest pierwszym oficerem, a być może już kapitanem pasażerskiego samolotu, jednego z największych
oper. Wysoko nad oceanem.
Wysoko nad oceanem. Tak, mam z nią kontakt, czasami piszę, bo piloci, jak się okazuje, robią licencje na kolejne typy samolotów i kiedyś, jak się przesiadła z turbośmigłowego z samolotu na odrzutowy, napisała mi, że lata wyżej i szybciej. Także to oczywiście skrajny przykład, ale takie rzeczy też oceanografowie robią. Pracują na przykład kolega pracuje w wieży kontroli lotów ruchu lotniczego, jest takim właśnie kontrolerem ruchu lotniczego na naszym lotnisku w Rębiechowie. Także naprawdę są gotowi do podejmowania różnych wyzwań i bardzo różnej pracy. Oczywiście głównie przygotowujemy naszych absolwentów do pracy takiej środowiskowej, ale też nauczycielskiej, absolwenci geografii, część, która chce to robić, może zafundować sobie blok pedagogiczny i przygotowujemy też do pracy nauczycieli. Absolwenci gospodarki przestrzennej z kolei to taki dobry materiał do pracy w administracji terenowej. Oni są dobrze przygotowani do takich analiz przestrzennych, teraz dość modnych i niezbędnych do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć w terenie. Także ta praca jest, aczkolwiek trzeba się może też troszkę o nią zawalczyć, ale chcę też powiedzieć, że ostatnie lata to sukcesy wydziału w pozyskiwaniu pieniędzy na projekty, na praktyki zawodowe, co też znacząco naszych absolwentów wzmacnia. Jesteśmy laureatem sprzed 2 czy 3 już lat takiego pierwszej edycji programu POWER, czyli Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Tam prawie dostaliśmy 1 000 000 zł na to, żeby nasi studenci odbyli praktyki zawodowe. Pierwotnie te pieniądze były dedykowane tylko na krajowe praktyki. To jest taki projekt, że student, który się decyduje na miesięczną praktykę, dostaje 1 500 zł za to, że bierze udział w tej praktyce, zwrot kosztów zakwaterowania. Osoba opiekująca się z ramienia firmy, która takiego studenta przyjmuje, też dostaje to niewielkie wynagrodzenie, ale jednak. Więc to jest taki dodatkowy aspekt. Zaczęło się od tego, że były to praktyki krajowe, ale udało się je rozszerzyć na zagraniczne. Także w te wakacje 4 czy 5 naszych studentów była w Stanach Zjednoczonych, byli studenci również w Australii, no i w wielu, wielu krajach europejskich. Jesteśmy laureatem podobnego projektu, który nazwaliśmy 2.0, czyli jak gdyby kontynuacja. Dostaliśmy ponownie ponad 800 000 zł na realizację takiego projektu i powiem, że w tym projekcie wisienką na torcie będzie możliwość miesięcznego pobytu kilku studentów na, uwaga, stacji arktycznej imienia Henryka Arctowskiego na Antarktydzie. Także próbujemy wyposażać naszych absolwentów również w takie umiejętności zawodowe bardzo, bardzo konkretne, bo tak odbycie takiej praktyki w przedsiębiorstwie czy firmie daje im takie kompetencje. Powiem może jeszcze jedną rzecz a propos tych kompetencji. Oczywiście, że nasi studenci korzystają z bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów. To głównie ci nasi studenci, którzy studiują na tych kierunkach stricte eksperymentalnych. czyli geologii, czyli oceanografii, czyli gospodarce wodnej i ochronie zasobów wód, bo oni w pełni skorzystają ze świetnie wyposażonych laboratoriów chemicznych, biologicznych, geologicznych, głównie w Gdyni są te laboratoria, aczkolwiek tutaj w tym budynku, w którym rozmawiamy, jedno skrzydło to skrzydło Instytutu Geografii i tu też znajdują się laboratoria tej części, powiedzmy, geografii fizycznej, bo tak naprawdę geografia dzisiaj tak bardzo zgrubnie próbując określić kierunki badań, które prowadzi, to jest właśnie geografia fizyczna, czyli klimatologia, geomorfologia, hydrologia, limnologia. I druga część geografii to taka część podobna do nauk społecznych bardzo. To jest geografia społeczno-ekonomiczna właśnie. I ta część społeczno-ekonomiczna, metodologia badań tej części jest zbliżona do właśnie bardziej nauk społecznych niż nauk o ziemi. Natomiast geografia fizyczna to są klasyczne laboratoria, klasyczne pomiary w terenie. Urządzeń, sprzętów mamy mnóstwo, szczególnie no, takiej analityki laboratoryjnej, ale też takich terenowych urządzeń. Mamy oprócz stacji, o których osobno za chwilę powiemy, to są też swego rodzaju narzędzia badawcze dla nas. To geografowie mają takie mobilne laboratorium terenowe ulokowane na nowoczesnym samochodzie, który może badać w bardzo różnych miejscach, dokonywać pewnych pomiarów. Zresztą tutaj państwo mają monitor też taki z prognozami pogody. To ma związek ze stacją w Borucinie, która ma też, a to jest stacja limnologiczna, ale ma taki aspekt meteorologiczny.
Zanim przejdziemy do stacji, o których pan wspomniał, znowu proponuję chwilę przerwy. Wracamy po piosence.
Godzina dziekańska.
Witam po przerwie. Naszym gościem jest doktor habilitowany Waldemar Surosz, profesor nadzwyczajny, dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii. Panie dziekanie, przed przerwą pan już wspomniał trochę o tym, ale wydział, który pan reprezentuje, to jest nie tylko te budynki, które są w Gdyni, nie tylko tutaj pomieszczenia na Wydziale Nauk Społecznych, ale także stacje terenowe. Może pan o nich opowiedzieć?
Tak. Wydział jest bogaty, powiedzmy, w stacje terenowe, bo ma ich aż dwie. Obydwie w cudownych lokalizacjach. Pierwsza z nich to stacja limnologiczna w Borucinie nad Jeziorem Raduńskim. Cudownie ulokowana. O profilu właśnie limnologicznym, czyli badań jezior, głównie jezior kaszubskich, ale też znajduje się w niej duży tak zwany ogródek meteorologiczny, który prowadzi pomiary nie tylko temperatury, ale również opadów i różnych innych takich zjawisk. Ten ogródek działa we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ale oczywiście tam lokowane są różnego rodzaju zajęcia terenowe. Studenci odbywają praktyki związane z programem studiów i tak działa stacja w skrócie bardzo limnologiczna w Borucinie. Natomiast taką wizytówką wydziału, myślę, że nie tylko wydziału, bo i uniwersytetu, tak, jest stacja morska dzisiaj imienia profesora Krzysztofa Skóry w Helu. Mówię dzisiaj, bo półtora roku temu pożegnaliśmy pana profesora, który był twórcą, pomysłodawcą, kreatorem. No, słów można używać dość tego, że faktycznie to on stworzył tę stację od początku. Był pierwszym kierownikiem. Historia stacji jest taka, że miejscowe helskie przedsiębiorstwo połowowe KOGA przekazało starą wędzarnię uniwersytetowi i to na bazie tej starej wędzarni najpierw funkcjonowała kilka lat stacja, po czym udało się pozyskać środki na remont kapitalny, to się nazywało, ale stacja tak naprawdę, ta wędzarnia została zburzona i na jej miejscu stoi ta obecna, w obrysie oczywiście starego budynku. Kolejnym etapem gdyby rozbudowy stacji było fokarium. To są lata już 90. I jeszcze później powstała tak zwana baza stacji, czyli takie zaplecze noclegowe dla grupy 30 kilku osób. Kolejne etapy budowy, no, jest tak zwana sieciarnia, czyli w tym roku oddaliśmy właśnie taką piękną salę seminaryjną na 100 osób z zapleczem też laboratoryjnym. Pomysły, to wszystko są pomysły świętej pamięci profesora Krzysztofa Skóry. Mam nadzieję, że zrealizujemy ten kompletny pomysł, który Krzysztof zawarł w takim haśle Błękitna Wioska, to się miało nazywać. Do tego potrzebne jest wybudowanie takich kilku domków, takich heczy rybackich. One miały być wzorowane na budownictwie, które w Helu, znaczy takich domków, w którym mieszkali rybacy po prostu helscy. I szczęśliwie powiem, że bardzo w to też pozytywnie zaangażowany jest pan rektor naszego uniwersytetu, wcześniej pełniący funkcję kanclerza, bardzo to wspomagał i pilotował. Wierzę, że takie stanowisko będzie kontynuował, bo gdyby się udało jeszcze tam dobudować takie dobre zaplecze noclegowe w stacji, to jesteśmy naprawdę taki, byłoby to świetne miejsce takich spotkań konferencyjno-workshopowych. Ono już jest bardzo dobrze do tego przygotowane, ale moglibyśmy tę ofertę rozszerzyć o liczbę po prostu. Znacznie więcej osób mogłoby wziąć w tym udział i pewnie konferencje mogłyby się odbywać. A lokalizacja jest piękna, bo nad samą zatoką z widokiem właśnie ta sala seminaryjna ma widok od strony zatoki. Uniwersytet jest właścicielem dość dużej działki wzdłuż plaży między portem wojennym a portem rybackim. Zresztą jesteśmy też właścicielami fragmentu nabrzeża w porcie wojennym, gdzie może cumować, czy będzie mógł cumować oceanograf. Ale to teraz się skupiłem bardziej na opowieści o historii i o budynkach, ale stacja to są ludzie i zadania badawcze, które oni tam realizują. Stacja jest unikatowa dlatego, że właśnie po pierwsze posiada fokarium. To fokarium jako takie miejsce rehabilitacji fok. Stacja wzięła na siebie ciężar i monitoringu ssaków morskich. Jest jedynym takim miejscem w Polsce. Robi różnego rodzaju ekspertyzy również dla rządu Polski, który zobligowany jest różnymi umowami międzynarodowymi do monitorowania pewnych zjawisk, w tym liczebności ssaków morskich, morświnów. Stacja charyzma pana profesora Krzysztofa Skóry i jego takie umiejętności zjednywania sobie szczególnie młodych ludzi dała ten efekt, że współpracuje ze stacją ogromna rzesza tak zwanego błękitnego patrolu. To są ludzie, którzy wolontaryjnie działają w całej Polsce wzdłuż wybrzeża w ramach też takiej międzynarodowej organizacji ochrony środowiska WWF. I oni monitorują całe polskie wybrzeże niemalże codziennie i sygnalizują pracownikom stacji jakieś zjawiska, czy znalezienie właśnie foki żywej lub martwej. Powiem tak, byłem pod ogromnym wrażeniem, być może pamiętają państwo rok 2015, kiedy koło Stegny morze wyrzuciło potężnego wieloryba, finwala, który, jak pamiętam, miał 17,5 metra długości i ważył ponad 20 ton. Ponieważ jak gdyby domeną stacji są badania ssaków morskich, to bardzo mocno się w to pan profesor Krzysztof Skóra zaangażował i spowodował, że ten wieloryb został przetransportowany ze Stegny do Helu. Niestety to było lato, to był sierpień i upalne lato, a więc zrobiło się dużo szumu, że to może grozić jakąś katastrofą sanitarną, dużo ludzi się obawiało. Na szczęście w Helu dzisiaj sytuacja jest taka, że jest opuszczony port wojenny i tam ten wieloryb ostatecznie został przetransportowany, wyciągnięty na brzeg. Ja pojechałem, żeby zobaczyć, co się tam dzieje i wracam teraz do tego błękitnego patrolu. Proszę sobie wyobrazić, że na jeden telefon przyjechało 30, może 40 osób, które dzień i noc przez dwie doby kroiły tą tkankę mięśniową tego wieloryba po to, żeby zutylizować te miękkie wszystkie elementy jak najszybciej, żeby nie doszło właśnie do jakichś sanitarnych niepożądanych efektów tego działania. I było to dla mnie niebywałe, że zjechali się z całej Polski w ciągu kilku godzin po to, żeby poświęcić swój czas na właśnie zrobienie roboty, bardzo konkretnej, niebywałe, ale do dzisiaj tak działają, że jak jest taka potrzeba, to się ci ludzie zjeżdżają, ale to był dla mnie taki szalenie wymierny, namacalny efekt tej takiej bliskiej współpracy. Oni co jakiś czas się w stacji spotykają i o różnych problemach rozmawiają związanych z ochroną środowiska Bałtyku, głównie pod kątem ochrony ssaków morskich tego. No to jedna z takich działalności stacji morskiej w Helu. No, stacja jest bardzo znanym, nawet nie wiem, czy powinienem mówić, ale corocznie stację odwiedza blisko 500 000 osób. To jest na pewno jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce. Nie wiem, czy nie najczęściej odwiedzane, ale może nie chcę przesadzić. Natomiast no szczególnie jeszcze te liczby są szczególnie wysokie w okresach letnich, kiedy tam już powiedzmy od maja do sierpnia czy września, kiedy są najpierw wycieczki szkolne, a później wakacje i urlopy. No, to jest taki stały punkt zwiedzania Helu. No, nikt sobie nie wyobraża, żeby będąc w Helu nie pójść do Fokary.
Chciałem się zapytać jeszcze o pana zainteresowania naukowe. Przeglądałem, czytałem, przyznam się, niewiele zrozumiałem, poza tym, że pan się zajmuje glonami planktonowymi, o ile dobrze zrozumiałem.
Dobrze,
tak?
Dobrze. Dobrze pan zrozumiał. W ostatnich już tam kilkunastu latach, powiedzmy, głównie sinicami, czyli cyanobakteriami, to też jest taki szalenie ciekawa. Oczywiście dla każdego naukowca ta jego grupa jest najciekawsza.
Dla turystów latem też.
Dla turystów latem też i to też jest trochę nasza działalność tutaj, jeżeli chodzi o te sinice, to myśmy też próbowali trafić do świadomości społecznej, bo to są tak naprawdę ostatnie, powiedzmy, 20 lat, kiedy się bardziej intensywnie zainteresowano sinicami jako potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia człowieka. Mówię o tych ostatnich 20 latach u nas w Polsce, bo te zainteresowania w świecie były wcześniej. Zapoczątkował takie prawdziwe badania tych sinic u nas pan profesor Marcin Pliński. Zresztą zapoczątkował je poważnym dziełem w końcówce lat 70. Jego habilitacja dotyczyła właśnie inwazji sinicowej tutaj w Zatoce Gdańskiej. To był taki model. Ale później, kiedy te zakwity sinic się zintensyfikowały, no to zaczęliśmy je badać pod kątem zarówno toksykologicznym, jak i taksonomicznym. Ja osobiście toksykologią się nie zajmuję, to jest domena dzisiaj zespołu naszego wydziału i to pani profesor Hanna Mazur-Marzec jest najlepszym ekspertem w tej dziedzinie.
Widziałem, że teraz dofinansowanie na te badania.
Tak, jest. Właśnie dostała też projekt i to, ale powiem, że bardzo szeroko weszliśmy informując różne oddziały terenowe sanepidu. I to trochę też za naszą sprawą dzisiaj sanepid uwzględnia zakwity sinicowe w tej swojej ocenie, czy dopuścić kąpielisko do użytkowania, czy nie. Bo jeszcze do niedawna to właściwie głównym kryterium, nie chcę powiedzieć jedynym, ale głównym kryterium było tak zwane miano coli, czyli ilość bakterii Escherichia coli, to są pałeczki kołowe, taki wskaźnik zanieczyszczeń sanitarnych. Teraz też uwzględnia się fakt, czy ten zakwit występuje, czy nie.
Dlaczego on jest niebezpieczny?
Tak, zaraz do tego. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, ten sinice są, czy cyanobakterie są tematem moich zainteresowań, ale bardziej pod kątem taksonomicznym, ale to jest, toksykologia ich jest zdecydowanie ciekawsza i taka bardziej, na pewno dla odbiorcy znacznie bardziej ciekawa. Sinice mają zdolność wydzielania toksyn w swoim rozwoju. Te toksyny mogą być różnego rodzaju. Jedne to są tak zwane neurotoksyny, które działają na układ nerwowy. Inne to są dermatotoksyny, czyli takie, które działają na skórę. Kolejna grupa tych toksyn to są tak zwane hepatotoksyny. Te są może w pierwszym etapie najmniej widoczne ich działanie, ale niestety potrafią się kumulować. Hepatotoksyny działają na wątrobę. One się potrafią w tej wątrobie kumulować i niestety dawać takie efekty bardzo nieprzyjazne dla organizmu człowieka. Tak na marginesie powiem, że jestem współautorem z takim autorytetem w dziedzinie oznaczeń toksyn sinicowych w środowisku i prekursorem tych badań, profesor Jeffrey Codd, o nim mówię, ze Szkocji. To właśnie współpraca z nim zaowocowała rozwojem tej tematyki u nas w Ośrodku Gdańskim. A z kolei profesor Jeffrey Codd jest autorem pierwszych oznaczeń toksyn sinicowych w środowisku. To są takie z połowy lat 80. pierwsze doniesienia dopiero są znane w literaturze światowej, ale okazuje się, że Gdańsk, czy ośrodek tu gdański, bo zacząłem mówić, że jestem współautorem takiej publikacji, właśnie takiego doniesienia, to zostało opublikowane w takim czasopiśmie toksykologicznym Toksykon. Otóż blisko Gdańska, w jeziorze Tuchomskim, bo zakwity sinic to nie jest nowe zjawisko. Mało się o nim mówiło, bo wcześniej nie potrafiliśmy mierzyć tych toksyn i trochę nie wiedzieliśmy, że jak one działają. Ale doniesienia o tym, że na przykład padały zwierzęta pojone wodą z jeziora, ze stawu, dość masowo, znane są od lat. Nie wiązano wtedy tego z zakwitami sinicowymi. Proszę sobie wyobrazić, po raz już trzeci wracam do tego, że jestem współautorem publikacji. Takiej publikacji, w której donosimy, że najstarszy, znany w literaturze światowej, opisany zakwit, z ogromnym prawdopodobieństwem to mówimy, sinicowy, dotyczy jeziora Tuchomskiego. Ale pana zapytam, bo to tylko cały czas mówię, z jakiego roku mógł to być opis? W naukowym czasopiśmie opublikowany.
W naukowym.
W naukowym czasopiśmie. Żeby to nie było, że tylko pan mnie pyta, panie Macieju.
No to pewnie XIX wiek.
A właśnie, i tu się można pomylić. 1672 rok. I to jest, historia tego jest szalenie ciekawa, bo opublikował to kupiec gdański pochodzenia angielskiego. Opublikował w czasopiśmie Królewskiego Towarzystwa Naukowego, w jednym z pierwszych wydawnictw w ogóle tego towarzystwa, 1672 rok. Nie bywa, dla mnie to też było tak zaskakujące, że wtedy można było mówić o jakimś naukowym. Tak, ale to jest naukowe czasopismo. I pisze tam w tym swoim artykule, on był kupcem, ale nazywał się Kirkby, ale takim zainteresowaniami przyrodniczymi i opisał takie zjawisko, że właśnie w jeziorze, które jest 2,5 mili niemieckiej na zachód od Gdańska, doszło do zmiany zabarwienia koloru wody, a ryby, które tam były, to pozdychały i inne tam. A, to jeszcze, że jezioro należało do Cystersów. I moją rolą w tym i pana profesora Marcina Plińskiego było sprawdzenie, bo nie było nazwy tego jeziora tam musieliśmy ustalić, gdzie to jest. Udało się ustalić, że jest to jezioro Tuchomskie. I tak oto jesteśmy autorami tego doniesienia, czyli w XVII wieku dochodziło już do takich zakwitów, które powodowały śnięcie masowe organizmów innych żyjących w takim zbiorniku. No stąd są one pasjonująco ciekawe, a sinice o tyle jeszcze ciekawsze, że to są organizmy takie troszkę z pogranicza. Z jednej strony mówimy dzisiaj może popularniejsza nazwa to są cyanobakterie, co wskazuje, że to są bakterie. Tak naprawdę to są organizmy prokaryotyczne, czyli takie, które nie mają właściwie wykształconego jądra, w odróżnieniu od organizmów eukaryotycznych, wyższych, które to jądro mają już poprawnie zbudowane. Natomiast z jednej strony są takie bakteryjne, z drugiej strony są bardzo podobne do innych organizmów planktonowych, eukaryotycznych, na przykład zielenic. I to, co mają z kolei innego niż bakterie, to, że posiadają chlorofil A, który jest typowy dla wyższych organizmów, dla organizmów eukaryotycznych, więc one są, nie są klasycznymi bakteriami. Ja jako ekolog tak mówię, pewnie gdyby tu siedział przy mikrofonie mikrobiolog, absolutnie by się z tym nie zgodził i powiedziałby, że to są absolutnie bakterie. Zgoda, są to organizmy prokaryotyczne, natomiast zdecydowanie bardziej zorganizowane niż klasyczne bakterie. tak powiem. A ja w tej temacie, znaczy związanej z sinicami, zajmuję się ich taksonomią, która jest dość skomplikowana i w taksonomii do niedawna, no powiedzmy do jeszcze kilkadziesiąt lat temu obowiązywała głównie zasada opisu takiego i morfologii i na podstawie opisu wyglądu, kształtu, wielkości ustalało się przynależność systematyczną. Teraz weszły narzędzia biologii molekularnej, które ułatwiają, ale aczkolwiek też nie do końca jednoznacznie, więc odpowiadają na te pytania taksonomiczne i właściwie dzisiaj w taksonomii sinic, ja cały czas używam, preferuję tę nazwę, obowiązuje taka zasada, po angielsku się to nazywa polyphasic approach, czyli takiego wielokierunkowego, wieloaspektowego podejścia, czyli uwzględnia się zarówno te wyniki genetyczne, jak i morfologiczne, jak i fizjologię, biochemię, te organizmy się mają ogromną różnorodność, występują we wszystkich środowiskach, od środowisk hydrotermalnych, gorących źródeł, po ekstremalne środowiska polarne, żyją w lodzie. Także zakres tolerancji tych organizmów jest przeogromny i są wszędzie. A jeszcze dodam tylko, że są najstarszymi organizmami, bo żyjącymi na kuli ziemskiej, bo uważa się, że sinice pojawiły się około 3,5 miliarda lat temu.
Czyli miało czas się przystosować do wszystkich środowisk.
Tak, i zdecydowanie tak. Ich rozwój poszedł właśnie w takim wielorakim kierunku. Tak.
Bardzo panu dziękuję za ten interesujący końcowy wykład o sienicach. Przypomnę, że naszym gościem był doktor habilitowany Waldemar Surosz, profesor nadzwyczajny, dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii, kierownik Zakładu Biologii i Ekologii Morza, stąd ten wykład na koniec. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Godzina dziekańska.